dobry Państwu. Chciałbym rozpocząć dzisiejszą Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej, Promocji i Bezpieczeństwa. Następnie chciałem przywitać wszystkich zaproszonych gości. No nie widzę Pani jeszcze prezydent, ale widzę Pani skarbnik jest, Pani naczelnik Szewczyk, prasa, no mówię radni i koleżanki radne. Także wszystkich Państwa witam. I na początku chciałbym tylko taką poczynić uwagę, że ponieważ za godzinę będzie się odbywała następna komisja, no to jesteśmy dzisiaj bardzo zobligowani czasem. No ale niemniej jak będą ważne tutaj uwagi, no to wiadomo, że no, będziemy rozpatrywać je. Na wstępie chciałem spytać się, czy są jakieś zastrzeżenia odnośnie przyjęcia porządku obrad z protokołu numer 1 przez 15 z dnia 23.04.2015 roku? Nie widzę. O, witamy Panią Prezydent. Bardzo miło, że Pani gości z nami dzisiaj. I przechodzimy do punktu drugiego. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianice na 2015 rok. I to będzie projekt numer 2. Kto z Państwa ewentualnie tutaj by... Może Pani skarbnik, tak?
Proszę o wyrozumiałość, bo to pierwsze moje referowanie w tym składzie, więc proszę Państwa, projekt uchwały, można powiedzieć, jest taką, to jest uchwała techniczna, polegająca na tym, że musimy dostosować się do wymogów Regionalnej Izby Obrachunkowej i wytycznych Ministerstwa Finansów, jeżeli chodzi o przepływ środków między organem a jednostką organizacyjną. W tym wypadku po tej uchwale będzie się to odbywało w budżecie, przepływ środków w ten sposób. Wszystkie środki, które gromadzi MCPS z tytułu zwrotów zasiłków nienależnie pobranych przez obywateli będą sprowadzane do konta gminy, na konto gminy i dopiero Wydział Spraw Społecznych będzie przekazywał z organu niejako gminy do odpowiedniego urzędu ministerstwa, wojewódzkiego urzędu. I to jest, dlatego trzeba zrobić w budżecie zmianę polegającą na zwiększeniu całej i zmniejszeniu kwoty całej tych 201 tysięcy zgromadzonych wolnych tych środków należnie niepobranych.
Czyli rozumiem, że taka skomplikowana operacja, ale dająca możliwość manewru i wpływu tych pieniędzy.
Znaczy, wie Pan, no nie, bo te pieniądze w tej chwili są inaczej, to MCPS odprowadzał, a teraz po prostu musi organ to
przerzuca niejako.
Tak, tak. Inna forma. Organ dostaje pieniądze i organ musi zwrócić.
To dziękuję bardzo. I teraz chciałbym się spytać, kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższej uchwały? Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobrze? 7. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymuje się? Czyli 7-0. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. To będzie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na rok 2015. I to będzie już uchwała numer 3 według rozpiski na najbliższą Radę Miasta.
Proszę Państwa, zgodnie z załącznikiem do tej uchwały, bo uchwała na swoim froncie nie ma kwoty, załącznikiem do uchwały chodzi o przeniesienie środków, jak to powiedzieć, niekwalifikowanych w planie, w takim projekcie drogowskaz przemiany. Więc Kasia, może
uzupełnić nowe, tak? Jakby w wyniku przeprowadzonej kontroli okazało się, że jedno z wynagrodzeń, które ujęte było w projekcie jako wydatek pierwotnie kwalifikowalny po kontroli, kontrola nie uznała, tak? Okazuje się, że te środki w kwocie 1605 zł musimy zwrócić do instytucji pośredniczącej, a ponieważ wydatek został dokonany ze środków budżetowych w roku 2014, musimy go ująć jako zwroty dotacji po terminie i musimy mieć zabezpieczone po wydatkach na ten cel środki.
No, Wydaje mi się, że to chyba jest zrozumiałe.
Znaczy ja mam tylko pytanie.
Proszę bardzo.
Czemu kontrola nie uznała tą sprawę? Drogowskaz przemiana, czyli projekt realizowany jest od 2008 roku i co rok jest kontrola Wojewódzkiego Urzędu Pracy i co rok każdorazowo skład kontroli akceptował taki stan rzeczy, że przekazywaliśmy to w ramach umowy zlecenia pracownikowi, który robił ewaluację realizacji tego zadania. Oczywiście po pracy to robił, po godzinach pracy swojej zawodowej. W tym roku kontrola przyjechała, na kolejny ten rok, ostatni, bo w czerwcu kończy się projekt zmiany i uznali, że to jest niekwalifikowane. I że to są środki do tego. A ubiegłe lata były akceptowane, bo mamy wyniki kontroli co roku.
Że to ten sam pracownik dostał.
Ten sam, tak, bo robił takie analizy jako socjolog.
A gdyby miał to inny pracownik, to wtedy też by był koszt niekwalifikowany?
To znaczy musiał to być z zewnątrz.
Jeżeli by był z zewnątrz.
Z zewnątrz byłby droższy.
No tak, ale nie można było zlecić tego z zewnątrz, bo tak jeden pracownik dostaje i pracuje w ramach pracy, a później to południu sprawdza jako umowa zlecenie. No takie...
Ale to było nie do końca, bo to była analityka i przeprowadzony sondaż wśród klientów tego drogowskazu przemiana. To są ludzie z zewnątrz, nasi podopieczni. Także to nie było wszystko robione na miejscu.
Dużo jest ludzi przygotowanych, także może trzeba było zlecić.
Proszę Państwa, ja mam taką gorącą prośbę, ponieważ na wzorem lat ubiegłych było to akceptowane.
Ja zadałam pytanie, ale akceptujemy.
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Proszę bardzo, Pani Klika.
Chciałam tutaj w tym temacie powiem, że po prostu ja też jestem się do kontroli. Wiem, że w tym roku bardzo rygorystycznie sprawdzono, czy nie pokrywają się w zakresie obowiązków.
No właśnie.
Patrząc tutaj jako socjolog, na pewno etapie sieciowego uznano, że ankietowanie, wszelkie weryfikowanie to jest właśnie zadanie socjologa. To jest zadanie socjologa, tak? W związku z tym uznano, że socjolog najbardziej, jaki ma umowy zlecenia, to jest nie jest praca rodzajowa użycia. Stąd też uznano, że koszty są bardzo przestrzegają, to i sprawdzają.
Ja się uzupełnię, że ta osoba na sprawcze stanowisku asystenta rodziny.
To jeśli jesteście przed kontrolą, to drodzy Państwo, pierwsze warunek, trzeba przejrzeć umowę o pracę, ale umowę o pracę, zakres obowiązków. Czyli zakres obowiązków pracowników zatrudniających umowę o pracę w jakimkolwiek zakresie, w jakimkolwiek zadaniowym pokrywają się, będziecie Państwo mieli uznane za niekwalifikowane.
To znaczy ja tylko jeszcze dorzucę, że dobrze by było na przyszłość właśnie, żeby to nie było tak, że pracownik...
Nie wolno, to jest tak zwane podwójne finansowanie.
Ma umowę o pracę, a później dostaje umowę zlecenie i tak jak Pani mówi, podwójne.
Można, jeśli praca rodzajowa różna.
No tak, ale tutaj raczej się będzie
zadania sekretarki.
Zawsze będzie ten poziom, że można zakwestionować i po co sobie tutaj robić problem.
No właśnie, bo
tego, tutaj... To trzeba to przepaczyć przed kontrolą, przepaczcie to po tym kontrolę.
To cenna uwaga.
Nie tylko, że drogowskaz przemiana się kończy w czerwcu,
no tak, ale będą dlatego, inne programy, w których należy zwrócić uwagę, żeby nie dawać pracowników.
Swoje obowiązki wykonała
w całkiem innym zakresem. Jako miasto będzie miało do pełnienia taką ankietę, gdzie pani prezydent będzie musiała napisać, że żaden z jej pracowników nie jest podwójnie finansowany, czyli że umowa o pracę nie ten. To będzie takie oświadczenie też.
Czyli słuchajcie Państwo, czyli...
To jest bardzo ważna zasada, której należy przestrzegać.
Uwaga cenna, żeby jednak nie dublować. Uwaga cenna, żeby nie dublować tego zatrudnienia, no i nie będzie tych problemów.
To znaczy wcześniej tak nie miało to miejsca, później jakiś taki standard przyszedł, nie wiem skąd.
No ale w związku z tym, że taka sytuacja nastąpiła, no więc...
Ale ponieważ jest to projekt unijny, nie będziemy tutaj przeciw, zagłosujemy za.
No tak, no nie ma wyjścia, tak musi już być.
To projekt unijny, to raczej bylibyśmy przeciw.
Proszę Państwa, dziękuję za uwagi. I teraz chciałbym przejść do głosowania i zapytaniem, kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższej uchwały? 3, 4, 5, 6, 7 osób. Kto się wstrzymał? 1. Kto przeciw? Nie widać. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2015 rok i to będzie projekt numer 4. Bardzo proszę Panią Skarbnicę.
Proszę Państwa, tutaj zostały wypracowane ponad plan dochody i przeznaczono kwotę 20 260 zł na uregulowanie środków za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Zwiększenie dochodów i wydatków.
No to mówię, bardzo cenna inicjatywa. Proszę Państwa, przejdźmy w takim razie do głosowania, bo chyba, że jakieś uwagi Państwa. No właśnie. Czyli proszę, kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób, czyli przybywa radnych. I jeszcze witamy nową koleżankę. Zapraszam. Dziękuję.
Nowo przybytą.
W takim bądź razie przechodzimy do punktu 5 naszych dzisiejszych obrad. To jest zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dla miasta Pabianic na lata 2015-2016. No ja się cieszę, że taka inicjatywa w Pabianicach ma miejsce. Jako lekarz jestem zachwycony, że coś takiego się będzie odbywało. Wiadomo, że choroby nowotworowe to przekleństwo szczególnie wszystkich, właściwie i kobiet, i mężczyzn, ale nowotwory narządów rodnych u kobiet są jednak częste, powodują naprawdę zejścia w młodym wieku tych kobiet. No może poprosiłbym Panią Szewczyk o ewentualnie zapoznanie radnych odnośnie tego projektu.
Szanowni Państwo, o tym programie, jak wspominałam, jak omawialiśmy budżet wydziału na 2015 rok, jednakże wystąpiła do nas Agencja Technologii Medycznych i Taryfikacji, wezwali nas, żeby to oni zaopiniowali nam program i podjęli też decyzję co do szczepionki, tak, jaka ona ma być. Napisaliśmy taki wstępny program, po 3 miesiącach dostaliśmy ocenę pozytywną. Program kierujemy do dziewczynek w wieku 13 lat, zamieszkałych na terenie miasta Pabianic. Według tutaj naszych danych statystycznych kwalifikujących się do szczepienia byłaby to liczba 260. My szacujemy, że do programu przystąpi około 85%. Będzie to szczepionka o nazwie Siglar. Jest to szczepionka czterowalentna. Zawiera 4 typy brodawczaka ludzkiego HPV. Nie zawiera tak zwanego DNA, czyli nie stwarza ryzyka zakażenia. Co do programu, po Państwa akceptacji zostanie wyłoniony realizator w konkursie. W pierwszej kolejności chcielibyśmy przeprowadzić kampanię promocyjną przystąpienia do tego programu. Następnie taką edukację zdrowotną dla dzieci, młodzieży, ich rodziców, opiekunów prawnych. Następnie muszą się odbyć badania, uzyskana musi być pisemna zgoda rodzica, aby przystąpić w ogóle do tych szczepień. Szczepienia byłyby w 3 dawkach, 0, 2 miesiące i 6 miesięcy następnych.
No, ja uważam, że ta czterowalentna szczepionka to jest bardzo korzystna, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że tych brodawczaków jest dużo więcej. Brodawczaków jest około 6-8 rodzajów, także na pewno w 100% nie zapobiegniemy tworzeniu tych brodawczaków, z których się rozwija później rak szyjki macicy, ale już czterowalentna ta szczepionka dużo da. No i bardzo sympatycznie, że zgłoszą się tutaj młode osoby, młode dziewczyny, 13-letnie i że będziemy tą akcję prowadzić. Z tym, że ja mówię, jeśli chodzi o osoby dorosłe, to również mają możliwość profilaktyki. To już jest sprawa cytologii. Można pobierać cytologię u ginekologa i można również te brodawczaki jak gdyby wykrywać. Także bardzo się cieszę z tej akcji. A jaki koszt będzie tej całej akcji?
75 tysięcy na te 2 lata, to jest cały koszt. 390 zł szacowaliśmy, że wychodzą 3 szczepionki plus lekarz, tak?
No to zobaczcie Państwo, że jednak te koszty są spore, bo tak gdyby każdy chciał, to indywidualnie byłby duży kłopot. Dziękuję bardzo. Może przejdziemy do zaopiniowania tej uchwały. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem, projektu uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób. Dziękuję bardzo. I przejdziemy do następnego punktu szóstego. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę numer 8 na 88 na 15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Pabianic oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotowymi wymienionymi w artykule 3 ustawy 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. I prosiłbym, no nie wiem, czy pani prezydent, czy... Pani naczelnik, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, zmiana ta dotyczy tak naprawdę paragrafu 18. Paragraf ten dotyczy organizacji Rady Działalności Pożytku Publicznego. W drodze ewaluacji i na warsztatach, które trwają w ramach projektu Zacznijmy od początku, wypracowaliśmy kilka zmian, które no, usprawniłyby jakby naszą pracę odnośnie konsultacji. I to są tak. Chcielibyśmy tam, gdzie jest w paragrafie 18 ust. 1 było konsultacją z Pabianicką Radą Działalności Pożytku Publicznego, zastąpiliśmy i lub organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie. I podobnie chcielibyśmy też skrócić, zrezygnować z terminu 7 dni, tak, żeby nie zamykać sobie drogi w sytuacjach pilnych, na przykład kiedy trzeba w trybie 14-dniowym dać projekt uchwały na sesję i moglibyśmy go wtedy na przykład skonsultować w ciągu 2 dni, tak. 14 dni trwałyby całe konsultacje, ale chodzi o to, żeby ten termin, żeby tego terminu nie było, kiedy mamy już dać, poddać jakiś dany projekt konsultacji. Reszta pozostaje bez zmian, tak jak jest to w ustawie.
No właśnie. Dziękuję. Z tym, że tutaj ja od Państwa radnych słyszałem troszeczkę takich uwag, dlaczego no, jest to słowo teraz lub, a nie i, no ale, ale tutaj konsultowałem z panią naczelnik jeszcze przed dzisiejszą komisją, że niby to jest po prostu już w obowiązujących przepisach, tak, że ta zmiana, tak?
Mam tylko jedno pytanie, bo może do pani naczelnik. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która załącznik numer 2 jest to te konsultacje, mówi dokładnie, organ stanowiący jednostki określa, nie to chyba, aha, jest sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami, tak, tak. To co Państwo chcecie wprowadzić, tak. Ale jest jeszcze dalsza część zdania. I podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3, no już dalej nie będę czytać, a te podmioty wymienione w artykule 3 ust. 3, o tym mówi ustawa, to są między innymi spółdzielnie socjalne, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP, dalej kluby sportowe. I ja mam pytanie, ponieważ w tym kształcie tej uchwały mamy to wykluczone i podmiotami, tylko jest zdanie, sposób konsultowania z radami lub organizacjami. I po prostu no, no, ustawa mówi i tymi podmiotami. I ja tak nie do końca to rozumiem, no ale jeszcze może sobie zgłębia, może mi pani naczelnik
wytłumaczy. Jest to wymienione w uchwale.
Jest, no przecież.
I podmiotami wymienionymi w artykule trzecim i tak dalej, po tym ludzie, przecież jest to
uwzględnione. To ja może jeszcze tak po prostu przecedzam się do pytania. No, tutaj właśnie, mi brakuje tego, co jest ustawione.
Słuchajcie
ustawione.
Państwo, rzeczywiście w paragrafie
i podmiotami wymienionymi w artykule trzecim, ustęp trzeci tak. Jest...
I podmiotami, i ten artykuł 3,
nawet ustęp 3 ustawy.
Ustęp 3 to jest działalność pożytku publicznego, może być prowadzona również przez osoby prawne, jednostki działające i tak. Ale nic, nie będę teraz tego
zgłębiać. Ale jest wprowadzone w projekcie uchwały.
Znaczy się w
paragrafie pierwszym.
Jest uwzględnione to.
Ale ja mówię o tym artykule 18, tutaj konsultacjom, który zmieniamy, prawda?
bo pani się powoływała, że to jest na podstawie ustawy zasadniczej. I moje pytanie brzmi, ustawa zasadnicza mówi, że konsultacjom podlegają właśnie sposób konsultowania z radami lub organizacjami i podmiotami.
Ale mówi pani o artykule trzecim.
Mówię o artykule ustawy o działalności. Artykuł
trzeci.
Nie, artykuł to jest ustęp piąty. Artykuł piąty, ustęp piąty, ustawa zasadnicza. Nie mówię o uchwale. Mówię o ustawie
Pani
zasadniczej.
Pani ma rację, bo tutaj jest w treści uchwały, to jest tylko temat uchwały wymieniony, a dalej jest w treści tego nie ma.
Ja po prostu pytam, bo ustawa zasadnicza mówi i... I stąd...
proszę Państwa, ja bym podniosła, przepraszam, że tak gdyby do wniosku Pani Radnej, skłaniałabym się bardzo do tej uwagi. Wydaje mi się ona słuszna, ponieważ w tytule uchwały rzeczywiście mowa jest o całości.
O całości, wniosku, prawda?
W tytule uchwały, ale w treści nie odnosi
nie ma
się
tego
Państwo,
tej całości.
Słuszna uwaga, czy to ograniczacie Państwo tylko
czyli
do
w punkcie
rady,
trzecim, czyli rozumiem, że to w punkcie
do
trzecim
do działalności
było, tak?
Pożytku i organizacji pozarządowych, do wszystkich podmiotów, bo myślę, że powinno się to
kierować do wszystkich ustaw. A ponieważ jest ustawa i mnie nie o to chodzi na dzień dzisiejszy, ale robimy uchwałę dla miasta na przyszłość, na kilka lat.
Ja się też jestem głosem za wnioskiem tutaj koleżanki.
Czyli co, to byłby wniosek formalny radnej Mazowskiej,
tak? Proszę, wniosek formalny o uzupełnienie konsultacji z radnym.
Proszę bardzo, także musimy przegłosować tutaj.
Ja bym prosiła, bo nawet wcześniej, jak myśmy się spotykały, to tego mnie nie chciało.
Pani,
ja po prostu dopiero jeszcze przeczytałam się teraz w te ilu, to mówię, no faktycznie jest i jest lub. Słuszna uwaga, ale brakuje ostatniej części zdania.
Proszę Państwa, czyli nastąpiła sytuacja, że radna Kozłowska zgłosiła wniosek formalny i musimy ten wniosek formalny przegłosować. Kto z Państwa jest za przegłosowaniem wniosku pani radnej Kozłowskiej o uzupełnieniu tego punktu trzeciego po prostu?
Tak, zgodnie z ustawą zasadniczą.
Zgodnie z ustawą
na podstawie
zasadniczą.
Artykułu 5 ustępu.
Proszę bardzo. 3, 4, 5, 6, 7, 8 osób, tak? 9, przepraszam. Kto jest przeciwny? Kto jest. Kto wstrzymał się od głosu? Też nie, przepraszam. Halo? Nie mogę rozmawiać w tej chwili, wiesz? No na razie. Dobrze, proszę Państwa, więc w takiej sytuacji przejdziemy do zaopiniowania całej uchwały z naniesioną poprawką. Kto z Państwa jest w takim układzie za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały z wniesioną poprawką pani radnej Kozłowskiej? 9 osób. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciwny. Jednogłośnie.
Tak, bo to jest
dobrze. Serdecznie dziękuję. I przechodzimy do punktu 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Proszę bardzo, kto będzie tutaj.
Ja powiem o tej uchwale, bo to powinien pana przewodniczącego. W tym roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych i będziemy wybierać w tym roku ławników na kadencję na 2016-2019. Wybieramy ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach i do Sądu Okręgowego w Łodzi. Zgodnie z ustawą prawo ustroju sądów powszechnych powołanie takiego zespołu jest czynnością obligatoryjną i taki zespół będzie przedstawiał Radzie, na której będą ławnicy wybrani w październiku, informacje, czy dany kandydat spełnia wymogi formalne, czy też ich nie spełnia. I poszczególne kluby zgłosiły do tej komisji osoby i w skład tej komisji będzie wchodził pan radny Grabarz, pani Kuś i pani Kozłowska i moja osoba. Także w tym czteroosobowym składzie będziemy pracować. Zespół sprawdza tylko, czy wszystkie wymogi formalne dla kandydatów są spełnione, czy też nie.
Dziękuję. Czyli będzie powołana komisja czteroosobowa, sprawdzająca wszystkie formalności.
Musimy sprawdzić, czy wszystkie zaświadczenia są dołączone, czy wszystkie osoby, które ławników popierają, są faktycznie mieszkańcami Pawianic
To myślę, że sprawa ewidentna. Niemniej chciałbym, żebyście Państwo zaopiniowali tą uchwałę. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższej uchwały?
Można zapomnieć.
9 osób jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. I teraz punkt 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników. To też poproszę.
To jest jakby kontynuacja tego samego tematu. Przed przystąpieniem do wyborów jakby chcę zespół sprawdzić, czy dana osoba spełnia wymogi formalne, czy nie spełnia. Będziemy pytać komendanta wojewódzkiego policji o tym, czy taka osoba powinna być ławnikiem, czy nie. Jest to wymóg też formalny. Ustawa mówi o tym, że Rada pyta, ale trudno byłoby podejmować uchwałę w sprawie każdej osoby, więc z tą uchwałą upoważniłem przewodniczącego Rady, żeby za Państwa zapytał o kandydatów do ławników, czy te osoby powinny ławnikami być, czy też nie. Ten wymóg jest po to realizowany, że dlatego, że osoby składają oczywiście zaświadczenie o niekaralności, ale może być taka sytuacja, że z uwagi na sposób życia, który prowadzą, mimo że nie są karane, ławnikami być nie powinny. Były takie sytuacje w latach poprzednich, że na przykład panowie nadużywali przemocy w domu, tak? Byli na przykład karani, nie toczyło się żadne postępowanie karne przeciwko tym osobom, a jednak no, ich sposób...
Byli notowani.
Znaczy nie notowani.
Nie, to jest coś innego, to nie jest nawet notowanie.
Wywiad społeczny.
Nie mógł popalić nieskazitelną opinię.
I policja to po prostu w taki sposób potwierdza.
Czyli proszę Państwa, ostrożności nigdy nie za wiele. Wszyscy wiemy, o co chodzi i w takim bądź razie przejdźmy do zaopiniowania powyższej uchwały. Proszę, kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższej uchwały? Proszę o głosowanie. 9 osób jednogłośnie. Dziękuję. I teraz, proszę Państwa, przejdziemy już do punktu 9. Sprawy różne. Tutaj mamy takie postanowienie o umorzeniu śledztwa. Nie wiem, czy to Państwo jesteście zorientowani, bo tu było śledztwo. Aha, czyli to był wniosek tutaj z Komisji Infrastruktury, była sprawa tutaj oddana na policję i jest tutaj w tej sprawie dokonanego w okresie od 30 listopada, od 2012 roku do 30 listopada w Babieńcach przy ulicy Granicznej 26 na terenie ośrodka dla bezdomnych Granica. Znęcanie się psychicznego i fizycznego nad podopiecznymi przez dyrektora placówki Marka Skrzymowskiego, działając na szkodę Magdaleny Drobniewskiej, Moniki Świątkowskiej, Zygmunta Ścigały. Rozumiem, że to śledztwo zostało umorzone i to tylko jest taka informacja, że nic tam nie wykryto. Następne to jest pismo pielęgniarek i położnych. No tutaj chodzi już o sprawę tych zarobków. No, wczoraj sporo słyszeliście Państwo, że minister zdrowia zaaprobował te postulaty i zadeklarował, że będą pewne kwoty przydzielone dla pielęgniarek. No, zobaczymy, jak to wszystko wejdzie w życie. No, mówi się o różnych kwotach, że to będzie podwyżka rzędu 300 zł, niektórzy mówią 400, no zobaczymy, jak to wszystko się potoczy dalej. I następne pismo, to jest pismo prezydenta dotyczące działalności Straży Miejskiej, ale tutaj to jest właściwie takie pismo w odpowiedzi na petycję Twojego ruchu w Pabianicach. Ta petycja wpłynęła 15 maja 2015 roku dotycząca likwidacji Straży Miejskiej w Babianicach. I tutaj no, po prostu jest informacja na temat działalności Straży Miejskiej, jakie są zadania, jak Straż Miejska działa, jakie tutaj są zadania. Przepraszam. Halo? Nie mogę rozmawiać, bo jest komisja w tej chwili. Tak? Jest.
A jak ogólnie?
No, który... No, dobra, dziękuję. Który również dubluje to wszystko. No dobrze. Czyli nie wiem, czy Państwo macie to, zapoznaliście się z tym pismem?
Tak.
Dobrze, czyli czy są jakieś uwagi odnośnie tego pisma, czy...
Pan prezydent przyszedł, jest twórcą tego pisma. Aha. Mógłby powiedzieć dwa słowa.
No właśnie, no, odnośnie Straży Miejskiej tutaj.
No generalnie w piśmie jest wszystko, co chciałem przekazać, myślę, że...
Zapoznaliśmy się wszystko.
Jeżeli macie Państwo, tak powiem, inne propozycje, sugestie, chętnie się z nimi zapoznam.
Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? To nie ma. No czyli proszę Państwa, praktycznie moglibyśmy już tą komisję dzisiejszą zakończyć, ale ja jeszcze tu w sprawach różnych no, mam pytanie, no może nawet do Pana Prezydenta, który się pojawił, witamy serdecznie. Ja chciałem się spytać odnośnie no, szpitala Fabianickiego. Jak wygląda w tej chwili sytuacja Fabianickiego Szpitala, ponieważ no, z informacji prasowych dowiedzieliśmy się, że powstał dług, że poprzednia Rada Nadzorcza nie wyraziła aprobaty odnośnie działalności szpitala, że została powołana nowa rada, że ma być konkurs na stanowisko prezesa PCM-u. No może kilka słów informacji, Panie Prezydencie.
Znaczy tak, w momencie, kiedy się pojawiła oczywiście strata na działalności, mieliśmy okazję w przyspieszonym trybie zwołać króciutko zawąd u nas. Zresztą również poprosiliśmy Pana Przewodniczącego, żeby w tym zawodzie uczestniczył, ponieważ w momencie, kiedy wchodziliśmy w plan B, Pan Prezydent podpisał deklarację, którą złożył Wojewodzie Łódzkiemu w zakresie zobowiązania się miasta do każdorazowego pokrywania straty na działalności bieżącej za dany rok. W związku z tym, że strata bilansowa jest, o ile dobrze pamiętam, 158 tysięcy złotych, natomiast wynikająca z działalności jest w granicach 86 tysięcy. Na chwilę obecną jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, czy będziemy to musieli zrealizować, czy też wojewoda pozwoli nam w innym trybie tą sprawę załatwić. Wynika to z tego, iż rzeczywiście kapitał zapasowy spółki jest dosyć pokaźny i można spokojnie z kapitału zapasowego to pokryć. Natomiast deklaracja, jaką złożyliśmy, jest jednoznaczna i w związku z tym tutaj czekamy na odpowiedź. Niewykluczone, że będziemy musieli w określonej formie pieniężnej bądź też pozapieniężnej te pieniądze wyrównać. To jest rzeczywiście sytuacja, która nas dosyć mocno zaskoczyła, bo jeszcze wyniki finansowe i sprawozdania za poszczególne miesiące na to nie wskazywały, jak i również wstępny bilans. Stąd Główna Księgowa została poproszona o złożenie stosownych wyjaśnień. Również niepokojące są bieżące wyniki finansowe spółki, bo cały czas jest ona na minusie i niezależnie od tego, iż co roku tak było, to ten minus nie ulega tak szybkim zmniejszeniom, jak to było w latach poprzednich. I niestety wzrosły w tej spółce koszty. I to jest taki moment, który spowodował, że mieliśmy dosyć dużo pytań i do Rady Nadzorczej, i do zarządu, przy czym podczas zwołania w trybie takim nadzwyczajnym Rady Nadzorczej zorientowaliśmy się, że ta Rada Nadzorcza jest stosunkowo mało zorientowana w tym, co się dzieje w szpitalu. Po dokładnej weryfikacji okazało się, że Rada Nadzorcza zbierała się w tak ważnej spółce jak PCM, zresztą o jej znaczeniu dla budżetu miasta chyba nie musimy nikogo przekonywać. Rada zbierała się w poprzednim roku czterokrotnie, czyli praktycznie raz na kwartał, to w zasadzie kodeksowo i nic więcej. Do tego wszystkiego sprawozdanie Rady Nadzorczej odbiegało od informacji, które były w sprawozdaniu zarządu, więc decyzja mogła być tylko jedna. No w mojej ocenie Rada Nadzorcza nie spełniła tych oczekiwań, które na początku sobie ustaliliśmy, ponieważ ja miałem okazję z Radą Nadzorczą spotkać się albo w grudniu, albo w styczniu. Powiedziałem i zarządowi, i Radzie Nadzorczej, na czym nam zależy. I niestety Państwo nie byli w stanie się z tego wywiązać. Co do kwestii zarządu, drodzy Państwo, pomijając kwestię umowy, jaką ma Pani Prezes, Pan Radca Prawny, obwarowań prawnych, kwestii zmiany umowy, która miała miejsce we wrześniu tamtego roku, pewnej niespójności dokumentów, nie chcę wnikać w szczegóły, bo tam jest dosyć mocno to zabawnione. W naszej ocenie kadencja zarządu pięcioletnia upływa z dniem 29 czerwca, w związku z tym Rada Nadzorcza została przeze mnie zobligowana do wyboru nowego, znaczy w ogóle do ogłoszenia konkursu na stanowisko prezesa zarządu. I w związku z tym wiem, że Rada Nadzorcza takie czynności podjęła i taki konkurs albo już ogłosiła, albo za chwilę będzie ogłosiła.
I kiedy ten termin będzie mniej więcej?
Już jest,
tak?
Wiem, że ogłoszenie ma być, znaczy rozstrzygnięcie ma być do końca lipca, tak aby ewentualnie od 1 sierpnia nowy prezes mógł zacząć funkcjonować. Oczywiście mówię nowy prezes, aczkolwiek no, pani prezes Konopacka również może swój akces złożyć. Najważniejszy będzie oczywiście plan działania szpitala na najbliższe lata, z tego powodu, że po wizycie w Narodowym Funduszu Zdrowia i po rozmowie z panią dyrektor będzie to dla naszego szpitala kluczowy rok. Prawdopodobnie w roku 2016 będą konkursy na usługi medyczne na okres najbliższych 10 lat, także to będzie bardzo kluczowe i stąd nie ukrywam, że jestem bardzo ciekaw, co w tych zgłoszeniach konkursowych się pojawi, tym bardziej, iż przez 5 miesięcy tego roku nie mogłem się doczekać od pani prezes jasnej, czytelnej, klarownej strategii rozwoju spółki. Ani ja, ani w zasadzie zarząd, bo kilkukrotnie spotykaliśmy się z nią również w obecności pani wiceprezydent, pani skarbnik i w zasadzie cały czas jest jedno i to samo. Kwestia również
przepraszam, tylko
inwestycji.
Że wejdę w słowo, bo tam no, była sprawa, że na którejś z Komisji Zdrowia była pani prezes poproszona, no mówiła, że szpital uzyskał akredytację, że dwa oddziały, które były puste, zostały wyremontowane i miała być kwestia ewentualnie dogadania się z Narodowym Funduszem Zdrowia, co tam ma w tych oddziałach być.
Znaczy, panie przewodniczący, jeden oddział został wyremontowany, w sumie inwestycje, kuchnia i dwa oddziały, o ile dobrze pamiętam, to jest 4 600 000 inwestycji, z czego dwa oddziały stoją puste.
No właśnie.
I o tym pan doskonale wie. Jeden był szykowany pod chirurgię naczyniową, która jest nieosiągalna dla Pawianic, drugi był pod chirurgię dziecięcą, która jest w chwili obecnej nieosiągalna
czyli
dla Pawianic.
To by trzeba było skorygować to wszystko.
Dla mnie ewidentnie obydwie inwestycje są zupełnie nietrafione w tym szpitalu. No, trudno jest, panie przewodniczący, w ciągu paru minut opowiedzieć historię z rozmów z ostatnich miesięcy.
No tak, no ale mamy to wszystko naświetlone. Ja mam pytanie do państwa radnych. Czy może jakieś pytania, no bo myślę, że to tak wszystko lawinowo się tutaj odbyło, że po prostu no, jest taka sytuacja, a nie inna. Nie ma, czyli
ja chciałem dopytać, panie prezydencie, kwestia tej spłaty tego zadłużenia. Rozumiem, że złożyliście jakieś pisma w odpowiednie miejsca. Czy będziemy mogli pokryć to ze szpitalnych pieniędzy, czy też Rada będzie musiała podjąć uchwałę uzupełniającą ten?
Mhm. W związku z tym, że deklaracja była złożona do wojewody, decyzja w tej sprawie będzie tak naprawdę u wojewody. Natomiast wszystkie organy, które nadzorują w tym momencie, zostały poprzez odpowiednie bilanse poinformowane o zaistniałej sytuacji. Jeżeli będzie taka konieczność do ułożenia, będę się musiał zwrócić do Państwa z prośbą o zaasygnowanie tych 86 tysięcy w zakresie dokapitalizowania spółki.
A kiedy możemy się spodziewać odpowiedzi?
Myślę, że do końca wakacji będziemy już wiedzieli, co w tej sprawie. Mhm.
Okay. Czyli proszę Państwa, tak, sytuację mamy jasną, że czeka nas nowy konkurs na prezesa PCM-u. No i będzie pan prezydent tutaj rozpatrywał wszystkie nowe jakieś formy działalności i...
Znaczy ja mogę jeszcze tylko jedną rzecz uzupełnić. Wprawdzie chciałem to zrobić na sesji, ale dzisiaj państwu tylko powiem, że pani prezes przebywa na zwolnieniu lekarskim. Prokurent również przebywa na zwolnieniu lekarskim. Przy czym pani
prokurentem jest
była niejaka pani Urszula Roszak. Natomiast pani prezes, zanim sama się udała na zwolnienie lekarskie, odwołała prokurę. W związku z tym pan Ostojski chwilowo działa na podstawie pełnomocnictwa. Na temat wewnętrznych aktów spółki nie chce się wypowiadać, bo podam mowy najprostszy przykład. Tak? Pani prezes została powołana na pełniącą obowiązki jako delegat Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza delegowała panią prezes. Natomiast ja tego nie mogę zrobić, bo w międzyczasie zmieniono statut spółki i już takiej możliwości przy Radzie Nadzorczej nie dano, w związku z tym. Delikatnie mówiąc, obwarowana jest lepiej niż królowa angielska.
A jakie to będą odszkodowania jeszcze tak? No, może to niezręcznie, no ale...
Umowa też została zmieniona z okresu, z określonego okresu na czas nieokreślony, z terminu wypowiedzenia 2 tygodnie na 3 miesiące i tak dalej, i tak dalej. No,
czyli różne te. No, proszę Państwa, serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi za informacje i ze względu na to, co mówiliśmy, że ponieważ jest druga komisja po naszej, w takim układzie serdecznie dziękuję i kończymy dzisiejszą komisję. Dziękuję bardzo.